W poprzednim odcinku się nie udało, uda się w tym. 8 płyt na 8 odcinek podcastu. Oj, będzie trochę opowiadania. Dużo fajnej muzyki ciągle wychodzi. Lecimy alfabetycznie. Na początek nowa płyta Black Dresses pod tytułem Forever in Your Heart. Z Black Dresses to w ogóle ciekawa sprawa, bo niby ten zespół już nie funkcjonuje praktycznie od roku. Wtedy właśnie wybuchła drama wokół nich po tym, jak jedna piosenka, chodziło, jeśli dobrze pamiętam, o In My Mouth, zrobiła się popularna na TikToku. Ada Rook i Davy McCallion bardzo, bardzo poważnie podchodzą do swojej muzyki. Nie spodobało się im to, bo akurat ta piosenka jest bardzo osobista, zresztą jak prawie każdy utwór Black Dresses, i opowiada o dość trudnej sprawie dla jednej z wokalistek. Z drugiej strony wcale się im nie dziwię, też bym się mocno wkurzyła, jakby ktoś nagrywał głupie challenge do piosenki o tak trudnym temacie. Więc niby wtedy ogłosił rozwiązanie Black Dresses, ale przy okazji premiery tej płyty, przy okazji premiery Forever in Your Heart, ogłosiły, że muzyka Black Dresses będzie nadal wychodziła. Co trochę mnie śmieszy. Trochę tego nie ogarniam, bo nawet nie powiedziały, że to teraz będzie projekt stricte studyjny. Ale okej. Okay. Mamy tę płytę nową i przyznam, że się mocno rozczarowałam. Chociaż zacznę tak. Płyta sama w sobie zła nie jest. W sensie, tragiczna nie jest. To porządny, w sumie dobry industrial rock, ale zupełnie nie wyróżniający się na tle pozostałej twórczości Black Dresses. No, jedynie momentami dziwnie catchy, dziwnie melodyjny. Jednak przesłuchałam sobie właśnie całej dyskografii niedawno, znowu, po jakimś tam czasie niesłuchania. Już taki regres zaobserwowałam na poprzedniej płycie, na płycie Peaceful as Hell. Chociaż mam do tej płyty raczej ambiwalentny stosunek, bo lubię sobie jej posłuchać tak samej, ale jakbym miał ją zestawić właśnie z całą resztą dyskografii, to robi wrażenie bardzo niespójnej. Zauważam w niej wyraźne nierówności. Właśnie Peaceful as Hell jest płytą niespójną i pełną fillerów, bez potencjału w brzmieniu takim, ale jednocześnie to płyta najbardziej przystępna i ma najlepszą ocenę na Rymie. I to samo praktycznie mogę powiedzieć o nowej płycie, o Forever in Your Heart, bo traktuję te dwie ostatnie płyty Black Dresses bardzo równo, tylko muszę przyznać, że najnowsza jest trochę bardziej spójna brzmieniowo, co i tak nie broni słabej produkcji. Ta produkcja jest po prostu słaba, ciężko mi się tego słucha. Nie ma w tym w ogóle żadnego kontrolowanego chaosu, takiego ładnego jak na przykład Thank You, bo ta płyta jest moją ulubioną płytą Black Dresses i na przykład na tej płycie jest właśnie ten kontrolowany chaos i on fajnie spełnia swoją rolę. Tutaj jest bardzo słabo. Już po pierwszym przesłuchaniu tej płyty wtedy sobie zdałem sprawę, że no jednak ta płyta i poprzednia płyta to są właśnie najbardziej przystępne i najbardziej łatwe w odbiorze rzeczy od Black Dresses. Zupełnie bym się nie zdziwiła, gdyby stały się nagle najpopularniejsze. Zwłaszcza, że no Melon dał tym dwóm płytom wysokie oceny i była żółta koszulka. Te piosenki nie mają w sobie potencjału za bardzo, nie mają siły przebicia, nie przemawiają do mnie tak jak z płyty Thank You, właśnie tej mojej ulubionej, co mówiłam już. Nie ma w nich takiej pięknej świeżości, nie ma w nich takiego pięknego eksperymentalizmu, cudownego hałasu, nie ma szczerości. One po prostu są. One są takie sobie. Trudno mi je zapamiętać, bo od razu wylatują mi z głowy. Kto wie, może z czasem przyjdzie mi lubić tę płytę bardziej, ale póki co jestem mocno rozczarowana, bo to zmarnowany potencjał. Teraz coś, żeby odkuć się od tego rozczarowania. Vibes bliskie bardzo Phoebe Bridgers. A Phoebe Bridgers to ja uwielbiam, jak wiecie, jeśli słuchacie tego podcastu. Niedawno dowiedziałam się, że muzyczka założyła własny label. Nazywa się ten label Satisfactory Records i działa na zasadzie współpracy z labelem The Doshins. The Doshins to label, który wydaje muzykę Phoebe Bridgers, więc przypuszczam, że jest powiązana z fizycznymi kopiami płyt wydawanych przez Satisfactory Records. Fajnie mieć taki backup w sumie. W ogóle bardzo mi się podoba nazwa Satisfactory. No wiecie, ja prowadzę Pay, wytwórcę nadmiernego smutku. W moim logo jest fabryka. Satisfactory? No, najsmutniejsza fabryka, najsmutniejsza wytwórnia. Czuję jakieś powiązanie mi milutko, jak sobie wymawiam te nazwy. W katalogu tego labelu jest dopiero jedna płyta i właśnie o niej zaraz więcej opowiem. Chodzi mi o płytę Claude Supermonster. Claude to niebinarna osoba tworząca muzykę trochę indie pop, trochę indie rock. W ich muzyce słychać wyraźne inspiracje zarówno delikatniejszym alt rockiem z lat 90., jak i popowymi hitami z lat zerowych. To wszystko takie ładnie przetworzone jest, daje bardzo przyjemne brzmienie. Czasem sobie myślę, że muzyka Claude to jak muzyka Phoebe Bridgers, gdyby Phoebe Bridgers grała bardziej żywiołowe piosenki i przede wszystkim grała indie pop. No nie jest to jakieś cudownie świeże brzmienie, nie ma w nim za bardzo innowacyjności. Akurat właśnie brak innowacyjności stanowi główny zarzut, jaki mam wobec tego debiutu, że czasem te piosenki są po prostu przyjemne i nie angażują mnie tak bardzo, jakbym chciała. Z drugiej strony to piosenki z tej płyty mają wszystko, co cenię sobie w indie popie. Mają właśnie fajną lekkość, mają taką ładną przebojowość w sobie i dużą melodyjność, a i przyjemnie, bo momentalna żywiołowość łączy się bardzo zgrabnie z taką melancholią. To w sumie ciekawe, bo ja z reguły rzadko sięgam po taki stricte indie pop i Claude jest dobrym wyjątkiem. Najczęściej nie słucham takiej muzyki, bo szybko mnie nudzi. A tutaj jakoś we mnie wrosła ta płyta, mimo że nie jest wybitna. Dużo w tych piosenkach emocji, jak się wsłuchać w teksty. Mimo tego, że większość tekstów to po prostu piosenki o miłości, to one są ładnie napisane. Oprócz miłości w tekstach mamy na przykład taką historię wymyśloną o 40-letnim mężczyźnie, który decyduje się zostawić żonę, zacząć pracować nad sobą. Z tematów ciekawszych przewijają się jeszcze problemy radzenia sobie z emocjami, z wyrażeniem uczuć w trudnych sytuacjach, uciekanie od problemów. Chociaż moja ulubiona piosenka ma tekst, który jest wymierzony w patriarchat. Claude tworzy bardzo ładny klimat melancholii i nostalgii. Mam też wrażenie, że te piosenki są smutno-wesołe jednocześnie. Mają w sobie tę fajną lekkość, piękną momentami melodyjność i żywiołowość, ale tak jak trzeba, to działa też ta muzyka na emocje, aż łezka wokół się może zakręcić. Jak potrzebowałam oderwać się od problemów, to sobie ostatnio włączałam tę płytę i vibe'owałam. Bo fajny vibe mają te piosenki. Dają dużo ciepła i uczucie przyjemnej melancholii. Można sobie poczillować słuchając tego. Nie nastawiając się na nic ambitnego, no bo wtedy można się rozczarować. Potencjał w twórczości Claude jest duży, ale kiedy on wyjdzie całkiem, to ja nie wiem. Na pewno ich będę obserwować i słuchać będę uważnie tego, co będą tworzyć. Teraz takie zdecydowane odbicie od indie popu, odbicie w black gaze post metal, bo tak gra Harakiri for the Sky. 19 lutego ukazała się ich najnowsza płyta pod tytułem Mere. Tak jak poprzednie wydawnictwa, wydałem label Art of Propaganda Records. Muszę przyznać, że miałam sporą przerwę od słuchania Harakiri for the Sky. I nie przesadzam mówiąc sporą. Dopiero jedna rozmowa uświadomiła mnie o tej premierze, przypomniała mi w ogóle o tym zespole. Jak już przesłuchałam sobie nowej płyty, to spojrzałam na historię odtworzeń w Last FM. I wcześniej słuchałam tego zespołu dopiero w 2014 roku, czyli miałam 7 lat przerwy, zupełnej przerwy. I ta płyta nowa mi się po prostu podoba. Jest momentami potężne brzmienie, ale też ładnie melodyjne i atmosferyczne. Co słychać w pierwszym utworze? Właśnie on buduje taki dziwny klimat przyjemnej melancholii, co fajnie się łączy z ekspresyjnością wokalu. Dźwięki fortepianu dodają wszystkiemu delikatności, trochę na zasadzie kontrastu do gitar i tylko śmieszy mnie fragment tekstu I hate being bipolar, it's awesome. W drugim utworze jest już bardziej żywiołowo. Chociaż i tak cała płyta, no to brzmienie wyzwala dużo energii. Najbardziej mi się podoba ta perkusja. Perkusista się nie oszczędza. No i gościnnie pojawia się tutaj Nash, czyli nie kto inny jak wokalista Alcest między innymi. Świetna piosenka i chyba moja ulubiona z tej płyty. Super, że wybrali ją na singiel. Tak w ogóle, to bardzo rzadko słucham w cudzysłowie gitarowych brzmień. Takich, gdzie piosenki mają ponad 5 minut. Dlatego na przykład prog rock czy prog metal mnie odstrasza i męczy. Z takich wyjątków to właśnie black gaze i black metal najczęściej przewijają się u mnie z dłuższymi piosenkami. Mimo to miałam pewne obawy, że płyta trwająca ponad godzinę, prawie półtorej godziny i to taka cięższa płyta mnie zmęczy. Jednak nie, nie ma szans. Płyta mi się podoba. Jest dobrze. Lubię atmosferę, jaką tworzą te piosenki. Właśnie taką dziwną momentami. Nieco chaotyczną. Atmosferę niepokoju i mroku. Chwilami duszną i pełną ciężkości. W takich bardziej melodyjnych momentach robi się nawet melancholijnie. Nawet chwilami delikatnie. To ładnie podkreśla wrażliwość i emocjonalność w piosenkach, no i ekspresję w głosie wokalisty. Chociaż jego wokal potrafi być momentami bardzo jednostajny. No i jak brzmienie gitar i melodie są inne, ciekawe, ładne, to wokale są bardzo płaskie momentami. Tylko zastanawiam się, czy to taka specyfika brzmienia tego zespołu, czy ja spodziewałam się więcej niż powinnam, czy po prostu wokalista nie jest w stanie ogarnąć ciekawszych melodii wokalnie. Ten element ogólnie psuje mi odbiór płyty, ale ostatecznie to raczej udane wydawnictwo. Bez zaskoczeń, ale też nie zawiedli mnie. Teraz polska nowość, świeżutka epka Jana L.F. Stracha, Dokładny deszcz, która ukazała się 11 lutego w netlabelu Vivarium Recordings. To już słowami muzyka jego 84. wydawnictwo. Tym razem mamy tam Hypnagogic Synth, Ambient Techno, elementy muzyki eksperymentalnej i progresywnej elektroniki. No, czy 84 to ja naprawdę nie wiem, bo nie liczyłam. Ale wierzę mu na słowo. Jest w tej muzyce momentami taka pięknie krautrockowa rytmiczność też. Oj, bardzo hipnotyczne to brzmienie. Zdawałoby się, że to różnorodność może wywołać chaos, ale właśnie nie. To jest spójna brzmieniowo całość, a wszystkie jej elementy się dobrze zazębiają ze sobą. Tworzy się w tego angażujące wydawnictwo. Podoba mi się atmosfera kreowana przez te wszystkie piosenki. Tajemnicza, hipnotyzująca czasem i specyficznie melancholijna. Melancholijna, ale to i tak dość żywiołowe brzmienie, bo dużo w tych piosenkach energii. Początek jest raczej hipnagogiczny, fajnie rytmiczny i melodyjny. W kwestii melodyjności to muzyk naprawdę wymyślił sporo ładnych melodii, sporo fajnych melodii, które łatwo zapadają w pamięć, bardzo szybko zapadają w pamięć. Parę piosenek ma nawet dość przebojowo-taneczny charakter, na przykład właśnie Cybermotocykl czy Taniec źdźbła wokół kwadratu, która jest już bardziej w klimacie ambient techno. Najbardziej atmosferyczna jest piosenka tytułowa. Słuchać w niej inspirację eksperymentalną elektroniką. Delikatność brzmienia i melodii sprawia, że ma ona całkiem refleksyjny charakter. Taka krzywa rytmiczność pojawia się w następnej piosence i tempo wtedy trochę przyspiesza. Chociaż poza tym, to ta piosenka, o której mówię teraz, wypada najsłabiej na tyle reszty. Na koniec, w ostatniej piosence mamy takie zmieszanie tej przyjemnie melancholijno-tajemniczej atmosfery z żywiołowością. I takie zakończenie ładnie spaja to specyficznie hipnotyczne brzmienie. Atmosfera na tej epce mnie w pewien sposób urzekła. Polecam bardzo to wydawnictwo, nie tylko jak lubicie ambientowe brzmienia. Teraz tak nie odbiegam od tej elektroniki bardziej, tylko przechodzę do kolejnej polskiej nowości. Nowe płyty Lubomira Grzelaka, a.k.a. Lutolento, pod tytułem Legendo. Bardzo mi się ta płyta podoba. Bardzo mi się podoba atmosfera zawarta na tej płycie. Znowu, kolejna płyta, która urzekła mnie swoją atmosferą. Bardzo eerie ta atmosfera jest momentami. Czyli, tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, to taka atmosfera specyficznej tajemniczości i baśniowości. Moje odczucia są adekwatne wobec historii, którą mają opowiadać te piosenki. Na Bandcampie Lutolento można przeczytać bardzo ładny zresztą opis tego, który ja teraz przetłumaczę. Legendo to dźwiękowa fikcja pełna dziwności, pulsująca fantastyka, przejście przez pęknięcia w rzeczywistości, przerywane od czasu do czasu przez osobliwe spotkania z innymi dźwiękami, przedziwne przekształcenia. I rzeczywiście to przedziwna muzyka jest. Muzyka specyficzna, mocno angażująca, no i fascynująca momentami. Intro świetnie buduje klimat baśni, tajemnicy, refleksji, a później ten klimat się przewija we wszystkich utworach, chociaż już brzmienie w takim Mortal Falls ma bardzo egzotyczny charakter. Właśnie ta egzotyczność też mocno przebija się na tej płycie. Trochę folkowy nawet. Egzotyczność i folkowość to elementy, które też powracają w różnych piosenkach, w różnych momentach na płycie. Na pewno Mortal Falls ma też bardzo hipnotyczny i mroczny vibe. Na całej płycie wyróżnia się też oszczędny podkład z mocno podbitym basem i świetnym wykorzystaniem sampli. Fajnie mi się tej płyty słuchało na dobrych słuchawkach. Jak macie w domu dobry sprzęt, to uważajcie z basem, bo uderza mocno. Na przykład w takim Virgin Epilogue. To już przykład pięknie eksperymentalnej elektroniki. Trochę w glitch hopu w tym jest, a utwór ma całkiem taneczny charakter nawet. Skarby Sezamu z gościnnym udziałem Adama Repuchy to już bardziej ambient dający skojarzenia z jakimś soundtrackiem do gry. Jakby był z gry jakiś wyciągnięty. Repucha zagrał w tym utworze na gitarze i można tam też jego wokal usłyszeć. Pond ma w sobie dużo żywiołowości. Ten utwór jest nagrany w wersji live, zarejestrowany w Londynie, jeszcze w 2019 roku. Perkusja i syntezatory zestawiają się tam cudownie. Stworzyło to takie chwilami wręcz potężne brzmienie. No, dodatkowo utwór jest bardzo melodyjny. Potem jest krótka iskiereczka, trochę taka dark lullaby. Podoba mi się bardzo mocny klimat, który przechodzi ładnie w Will. A Will to już ma bardziej takie proste brzmienie, jeśli chodzi o melodię i pozornie proste podkłady. Potem mocno na tle całości odznacza się Angels z gościnnym udziałem Johna Glaciera, które ma dość rapowy charakter, a rap Glaciera jest bardzo ekspresyjny, co dodaje płycie jako całości nawet więcej żywiołowości. Ciągle jednak przebija się ten klimat, co wspominałem o nim wcześniej, ta bardzo specyficzna atmosfera baśniowości, atmosfera tajemnicy, hipnotyczności i ona skleja to wszystko w bardzo spójną całość. Taka folkowa, dark lullaby atmosfera. Całość, która chwilami intryguje, chwilami fascynuje, na pewno angażuje. Polecam tę płytę każdej osobie lubiącej szeroko pojętą eksperymentalną elektronikę. Tak w ramach wprowadzenia do kolejnej recenzji to powiem, że oczekiwania wobec płyty, o której zaraz powiem, były duże. Hype Train jechał z niezwykłą prędkością. Hype na nową płytę Slowthaia był mocny, no bo jego debiut to przepotężna płyta. Przyznam, że może nie słucham jej tak często, jakbym chciała, bo też często o tym zapominam, ale kiedy już jej słucham, to wchodzi całkowicie. Z jego nową płytą jest raczej podobnie, chociaż całość nie przemawia do mnie aż tak bardzo jak debiut. Slowthai się napracował widocznie. Tyrant to płyta pełna bangerów, bardzo treściwa, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i o teksty. Mamy tam 14 piosenek. Płyta jest podzielona na dwie części, więc w każdej mamy 7 piosenek. I tak, 45 Smoke to piękny opener, który świetnie buduje klimat całości. Płyta przemawia do mnie przede wszystkim dzięki świetnym beatom, dobrym tekstom, ale też sile przekazu. Bo muszę powiedzieć, że uwielbiam ten ekspresyjny bardzo rap Slowthaia. W jego głosie słychać wielość emocji, przez to muzyka zdaje się być jeszcze bardziej szczera, jeszcze bardziej autentyczna. Cancelled, ten utwór, to jest odpowiedź na próbę skancelowania Slowthaia po incydencie na gali rozdania NME, gdzie będąc wyraźnie pod wpływem jakichś substancji odurzających komentował w dość mizoginistyczny sposób artystkę komediową Kathryn Ryan. Potem przeprosił, żałował, tym samym uniknął całkowitego skancelowania. Na płycie są świetne podkłady z mocno podbitym basem, piękne bity. W połączeniu z pełnym emocji, często ekspresyjnym głosem rapera dają mega energię. To płyta dobra do uwalniania z siebie emocji, szczególnie pierwsza część płyty. Jednocześnie to To też płyta dobra do wajbowania. Właśnie ta druga część jest taka bardziej do wajbowania, taka bardziej melancholijna i spokojniejsza. Jeśli chodzi o uwalnianie emocji, to działa dobrze Maza. Mam wrażenie, że ta pierwsza część płyty jest bardziej właśnie skupiona na różnych emocjach w generalnym ich wymiarze, będąc jednocześnie żywiołowa i pełna energii. A tak jak mówiłam, druga jest bardziej stonowana, ma podkłady bardziej delikatne, bardziej refleksyjne. Ta zmiana jest zauważalna, ale też bardzo płynna, co nie wpływa jakoś tak źle na spójność brzmieniową. W tej części drugiej jest wiele tekstów poświęconych cięższym problemom, takim jak zmaganie z wewnętrznymi demonami. Snowtaj też opowiada o wpływie sławy na człowieka, negatywnym wpływie sławy. Jest w niej więcej wrażliwości, tak jak mówiłam, dużo specyficznej melancholii, nawet trochę smutku i szczerości też dużo. Patrząc na całość, mogę spokojnie powiedzieć, że nie widzę na tej płycie żadnych filerów. Nie ma tam niepotrzebnych utworów, każdy jest dla mnie ważny, każdy jest przynajmniej dobry. Chyba najbardziej mi się podoba Dead, jeśli chodzi o single Maza czy piosenkę Cancel, to one są po prostu mega przebojowe. Ale super też wypadł Denzel Curry w piosence Terms, także lubię tę płytę i myślę, że będę do niej wracać. Oczywiście ją polecam, tak jak mówiłam, debiut Snowtaja podobał mi się bardziej, ale zupełnie nie przekreślam tej płyty. Kolejna płyta w tym odcinku zafascynowała mnie specyfiką swojego brzmienia i atmosferą, jaką tworzą kompozycje, które się na niej znalazły. Mam na myśli płytę projektu URF, Shadow of the Torturer, URF, czyli projekt poznańskiego twórcy muzyki elektronicznej Kamila Wałęskiego. W słowach przytoczonych przez Loże Oficynę, URF to muzyczna podróż do tego, co za sobą pozostawi ostatnia apokalipsa. Dźwiękowy zapis wiecznego smutku, który dopiero przed nami. Płyta ukazała się 19 lutego w labelu Loża Oficyna. To drugie wydawnictwo tego labelu, bo wkroczył on na scenę z debiutem Studni. O tej płycie też opowiadałam w podcaście. Ja już mam ochotę powtórzyć słowa moje z posta na Peju, w którym udostępniałam klip do singla promującego płytę URF. Fajnie obserwować, jak dobry label się rozwija. Jeśli chodzi o Shadow of the Torturer, to tak jak mówiłam, zafascynowała mnie atmosfera, jaka jest budowana na utworach z tej płyty. Miałam okazję przesłuchać jej w całości przedpremierowo i potem stanowiła dla mnie dobre towarzystwo wieczorami. To w końcu połączenie dark ambientu z tribal ambientem, które uwielbiam. Świetnie mi to brzmi. Muzyka stwarza atmosferę mroku, duszną i pełną tajemnicy. Znowu czuję taką hipnotyczność, a jak już możecie się domyślić, nawet z tego odcinka, bardzo lubię atmosferę hipnotyczności w muzyce. Trochę też refleksyjnie jest momentami. Na pewno te utwory mocno działają na wyobraźnię, tworząc w głowie mroczne i dość niepokojące obrazy. Co do roli wyobraźni w tym wszystkim, to jeszcze wspomnę, że płyta jest dostępna w wersji rozszerzonej też, a tam znajdują się teksty autorstwa URF i piękne zdjęcia. Sama muzyka, oprócz cudownie działającej na mnie atmosfery, podoba mi się jeszcze oczywiście ta tribalowa rytmiczność, fajnie dostosowana do powoli rozwijających się ambientowych podkładów. Waters of Gyal buduje ten wspomniany wcześniej klimat tajemnicy, w sumie klimat upiornej baśni, na pewno klimat pełen mroku, przez to wszystko bardzo hipnotyzujący. Taki klimat przewija się potem na całej płycie. W takim The Citadel na przykład podbijany jest przez pięknie brzmiącą gitarę i dźwięki basu. Singiel promujący płytę to już cudowny przykład mrocznego tribal ambientu. Bardzo podoba mi się użycie trójkąta w tym utworze. Jeśli dobrze słyszę, to jest trójkąt, jeśli nie, to mnie ktoś proszę niech poprawi. Super efekt to dało. Old Earth to ma już bardziej najbardziej chyba egzotyczny klimat ze wszystkich utworów. Wszystko dzięki samplowi wokalnemu. Dużo robi naprawdę. I tam jest ten wszechogarniający mrok i niepokój. Potem zlupowane dźwięki wywołują uczucie niepokoju i ten niepokój fajnie się podkreśla, kiedy pod koniec utworu cichnie wszystko oprócz bębnów. I tak cicho, płynnie i spokojnie Przychodzi całość w bardzo mroczny Dorcas, a Dorcas ładnie doprowadza tę dźwiękową historię do końca. Lepszego zakończenia nie mogłam sobie wyobrazić. Mocno ta płyta angażuje, przynajmniej mnie. Dobrze działają te piosenki, jak się słucha je wieczorem. Chociaż do snu nie polecam tej płyty, bo może wywołać koszmary. Raczej to jest soundtrack na nieprzespane noce. Dobrze się wtedy takiej muzyki słucha, jak się nie może zasnąć. Oczywiście polecam, to po prostu świetny tribal ambient. Ostatnia płyta w tym odcinku, druga płyta trójmiejskiego zespołu Żurawie pod tytułem Poza zasięgiem. To nowość z labelu Koty Records, która ukazała się 26 lutego. Przyznam się, że miałam okazję przysłać całej płyty przed premierą. Zachwycam się momentami tymi piosenkami, bo bardzo ładnie wyszły. Kurczę no, Koty Records nie rozczarowały mnie ani trochę do tej pory. Wszystko co ten label wypuścił i mi się podobało w większym lub mniejszym stopniu. Co najważniejsze, na tej płycie podoba mi się to, jak ładnie spójne momentami to brzmienie jest. I da się zauważyć progres, jeśli chodzi o tą spójność w stosunku do debiutu Żurawi. Też brzmienie sobie ten zespół wypracował ogólnie bardzo dobre, takie głośne, żywiołowe, połączenie emo z post-hardcorem i noise rockiem. Produkcja na płycie jest na pewno lepsza w stosunku do debiutu, chociaż ja lubię ten debiut za taką właśnie specyficzną surowość, którą narzucała tamta produkcja, no ale nie narzekam, bo tutaj jest po prostu ładniej. Taki hałas bardzo lubię też. Fajnie melodyjny początek mamy, taki bardzo real emo. Jest emocjonalnie, jest ekspresyjnie, zarówno w brzmieniu, jak i w głosie wokalisty. W momentach bardziej żywiołowych, na przykład w gruzie czy w ptakach, też wypada bardzo fajnie. I mam wrażenie, że ta muzyka jeszcze lepiej wybrzmiałaby, gdyby doświadczyć jej na żywo. Jeszcze mocniej by ta energia weszła. Ta energia, która płynie z tej muzyki. Są momenty, które na mnie płynęły raczej zaskakująco. Na przykład nie spodziewałam się takiej rytmiczności w tej płycie. Takiej rytmiczności, jakby wraz miał jakiś syntezator wejść. Mówię tu na przykład o dźwiękach, jakie słyszymy na początku balkonów, czy piosenki Stosy. Ogólnie takie chwilowe elementy zaskoczenia to wykorzystanie właśnie chyba syntezatora w latarni, jeśli dobrze słyszę. Dodaje ładnej melodyjności temu utworowi to wszystko i robi fajny kontrast z depresyjnym tekstem, mocno ekspresyjnym głosem wokalisty. Jednak ostatecznie te piosenki prezentują pięknie hałasujący post-hardcore emo. Bardzo porządne brzmienie, dopracowane, fajnie. Dużo w nim melodyjności też, na przykład w dźwigach. Gitara brzmi po prostu cudownie. Ale ta melodyjność przewija się w każdym utworze, podobnie jak w przetworzony bas. I bardzo mi się to podoba momentami. Moją uwagę przykuła od razu długość tej płyty, bo mamy na niej 9 piosenek, ale trwają łącznie 48 minut. Ogólnie one są dość długie. Najdłuższa piosenka trwa ponad 7 minut. Czasem ta długość mnie męczyła i wpływała na odbiór płyty. W sensie momentami było dla mnie zbyt jednostajnie, ale do tych momentów mam ambiwalentny stosunek, bo ja lubię jednostajność w muzyce, bo ta monotonia wpływa na atmosferę całości. A jak mówiłam już często, bardzo zwracam uwagę na atmosferę, którą wywołuje muzyka. Tak jak mówiłam już w przypadku recenzji Harakiri for the Sky, pewnie dlatego rzadko słucham płyt, w których utwory trwają ponad 5 minut. Jednak w przypadku tej płyty, płyty Żurawi, nie zgrzytało mi to aż tak często i nie zepsuło odbioru płyty. W sumie cieszę się, że te piosenki są takie długie, bo brzmią świeżo przez to, tak autentycznie, no i mogę cieszyć się dłużej, świetnymi tekstami piosenek. Chociaż nie wiem, czy cieszyć się to dobre określenie, bo teksty są bardzo emocjonalne, dużo w nich negatywnych emocji, dużo smutku, dużo zmęczenia. Bardziej powiedziałabym tak. Dzięki takiej, a nie innej długości piosenek mogłem przeżywać te teksty, bo one mocno do mnie przemówiły z taką wisienką na torcie w postaci ostatniej piosenki. Zdaję sobie sprawę, że długie piosenki mogą odstraszać, bo ludzie często nie mają czasu na głębsze, dłuższe zaangażowanie się w muzykę codziennie, na poświęcenie jej więcej czasu, ale w tym przypadku warto, naprawdę warto. Dobrze, dotarliśmy już do końca odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i znajdziecie w tych 8 polecajkach coś dla siebie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem.